Słysząc w dzisiejszej Ewangelii słowa Jana, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Myślę, że dla każdego z nas oczywiste jest, że te janowe słowa wypowiadamy tuż przed Komunią Świętą. Najpierw wtedy, kiedy śpiewamy oto baranek Boży, śpiewamy prosząc, żeby się nad nami zmiłował. A potem jest ten moment, kiedy kapłan podnosi przełamaną hostię, ukazuje nam ciało Chrystusa i to jest jeden z najbardziej paradoksalnych momentów, bo musimy dokonać gdzieś tam w sobie takich wielu szybkich przejść, bo widzimy kawałek chleba, słyszymy oto baranek i musimy uwierzyć, że to Jezus. Błyskawicznie trzeba dokonać takiego przejścia między tym, co widzę, tym, co słyszę, w to, co wierzę. To jest moment, w którym rozpoznajemy. Jezus to baranek Boży. Ale nie wiem, czy jakoś nie jest tak, że jesteśmy do tego już tak przyzwyczajeni, że nas to trochę nie szokuje. Że gdyby Jan powiedział wtedy, oto Mesjasz, albo gdyby powiedział, oto Król, oto Zbawiciel, oto Pan, no ale on mówi, oto baranek. Już nie mówiąc o tym, że nawet gdyby powiedział, to jest lew, ktoś potężny, jakiś użyłby takiego symbolu zwierzęcego, który jakoś od razu się kojarzy z kimś wielkim, z kimś potężnym. Ale baranek? Dlaczego takie skojarzenie? Do czego ono nas odnosi? Pewnie dla samego Jana i dla ludzi tamtej kultury i tamtych czasów to skojarzenie było jakieś łatwiejsze do wyłapania niż dla nas. Jan przecież był synem Zachariasza, który był kapłanem, który składał ofiary w świątyni. Dla Jana baranek jest najbardziej podstawowym zwierzęciem ofiarnym. Ale u każdego Izraelity tamtych czasów usłyszeć oto baranek, to od razu pomyśleć o zwierzęciu, które jest składane w ofierze paschalnej. I ta symbolika, szczególnie w Ewangelii świętego Jana, potem w Apokalipsie, będzie taka kluczowa. W Apokalipsie aż 28 razy Jan mówi o baranku. Nawet używając takich, wydawałoby się, karykaturalnych obrazów. Na przykład mówi, że baranek poprowadzi tysięczną armię, przed którą będą czuć drżenie i bojaźń wszyscy wrogowie. No, kto czuje bojaźń i drżenie przed barankiem? Obraz wydaje się wręcz groteskowy, ale ten baranek będzie miał tak silną symbolikę, tak silne oddziaływanie, bo jest związany z symboliką Paschy. Przepiękna jest ta paralela między przygotowaniem baranka paschalnego i śmiercią Jezusa na krzyżu. Baranka paschalnego trzeba było upiec w całości. Baranka zabijano w ten sposób, żeby nie połamać mu kości, tak jak Jezusowi nie połamano kości. Przebijano barankowi serce, żeby z niego wypłynęła krew, tak jak Jezusowi przebito włócznią serce i wypłynęła krew. Baranka trzeba było upiec na rożnach dwóch, które były drewniane, nie mogły być metalowe i musiały być ze sobą niejako skrzyżowane, bo jeden rożen przechodził wzdłuż kręgosłupa, drugi w poprzek. Więc baranek, mówi o tym chociażby święty Justyn, baranek, który był pieczony w czasie Paschy, wyglądał jakby był ukrzyżowany na tych rożnach. A nawet taka symbolika, że barankowi, jak mówią rabini żydowscy, należy wyciągnąć wnętrzności, bo ma być upieczony z wnętrznościami, ale te wnętrzności owijano wokół głowy barankowi, tworząc niejako czepiec. I tak prawdopodobnie mogła wyglądać korona cierniowa Jezusa. To nie była tylko taka opaska wokół głowy, ale ten cierń tworzył cały taki czepiec nałożony na głowę. Nawet w tym Jezus był podobny do baranka. Śmierć Jezusa na krzyżu jest opisana przez Jana jak moment przygotowania baranka paschalnego do spożycia. jak słyszymy oto baranek Boży, to pomyślmy sobie właśnie od razu o tym baranku ukrzyżowanym, o tym baranku, który daje się nam całkowicie. Ale Jan od razu dopowiada, że jest to baranek Boży, który gładzi grzech świata. Można też przetłumaczyć, który wziął na siebie grzech świata. Baranek, który przychodzi na ten świat po to, żeby z nas ściągnąć ciężar naszego grzechu i samemu ten ciężar wziąć na siebie. On jest kimś, kto wie, że w naszym życiu jest jakiś wielki problem. I jest kimś, kto najgłębiej zna ten problem. Jest tym, który wie, co nie działa. Dlatego, że jest naszym Stwórcą. I najlepiej wie, co trzeba naprawić. Ale równocześnie wie, że ta naprawa nie może być czymś zewnętrznym. To znaczy, że On musi się tak głęboko zaangażować w nasz los, w naszą historię, że nie tylko stać się człowiekiem, ale wziąć na siebie nasz grzech. To znaczy wziąć na siebie nasz problem. Ubrudzić ręce naszym problemem. Zaangażować się tak bardzo w nasz problem, że wręcz staje się Jego problemem. I dopiero wtedy może z nas to ściągnąć. Jak dzisiaj sobie o tym myślałem, to przeżyłem jakiś taki moment z jednej strony takiego wzruszenia głębokiego, a z drugiej strony takiego naprawdę dreszczu, który przeszył mi plecy. Co to dla tego baranka znaczy wziąć grzech? Nie wiem, czy oglądacie serial The Chosen. Jest już trzeci sezon, ale teraz w Telewizji Polskiej pierwszy sezon był emitowany w okresie świątecznym. Ale był też taki odcinek na Boże Narodzenie, o pasterzach. Jest tam taka przepiękna scena, kiedy jeden z tych pasterzy przynosi baranka i chce go właśnie sprzedać do świątyni, żeby mógł być złożony w ofierze. Ale kapłan odrzuca tego baranka, mówiąc, że on nie jest bez skazy, a tylko takie mogą być złożone w ofierze, bo ma jakieś rany. I wyrzuca z takim lekceważeniem tego pasterza, mówiąc, wolno ci tu wrócić dopiero wtedy, jak znajdziesz baranka bez skazy. No i potem ten pasterz trafia w Betlejem do groty narodzenia Jezusa. Jest ten moment, w którym Maryja podaje mu dzieciątko i bierze je w ręce i w takim absolutnym zachwycie i adoracji na nie patrzy. I potem biegnie do miasta opowiedzieć wszystkim, że znaleźli Mesjasza i trafia na tego kapłana, który go rozpoznaje i mówi, znalazłeś baranka bez skazy? Tylko wtedy ci wolno tu wrócić. Znalazłeś baranka bez skazy? I on z takim rozpromienionym uśmiechem na twarzy mówi, znalazłem. Znalazłem. Baranka, który jest bez skazy. Ale weźmie cały grzech świata na siebie. Przeczytam wam taki fragment jednej z najpiękniejszych książek, jaką kiedykolwiek w życiu czytałem. Książka szwajcarskiego teologa Hansa Ursa von Balthasara Serce świata. I on opisuje chyba najpiękniej, co to dla Jezusa znaczyło wziąć grzech na siebie. Posłuchajcie, mimo że to będzie dłuższy fragment, ale on naprawdę przeszywa człowieka. Jak zniesiesz kontakt z jednym, choćby jednym grzechem? Ty, który jesteś taki czysty. Uważaj, zadrżysz do głębi, gdy jeden z nas, grzeszników, przechodząc przypadkiem, dotknie twojej szaty. A gdy zajrzysz w jego duszę i na jej dnie dostrzeżesz mrowie robactwa, gdy zobaczysz, ile przez wszystkie lata nazbierało się w niej małostkowości, tchórzliwej złości, powiadam ci, już przy tym poczujesz się słabo. A przecież nie wystarczy, że dotkniesz jednego grzesznika, że wytrzymasz przez chwilę to dotknięcie, czując na swojej twarzy jego zepsuty oddech. Musisz spróbować wziąć na siebie jego grzechy, spróbować uznać, że stanowisz z nimi jedno, nie pozostając na zewnątrz, lecz kosztując od środka ich istotę, ich złość. Będziesz musiał wyobrazić sobie, że nie są to grzechy obcych ci ludzi, którzy w gruncie rzeczy nic cię nie obchodzą, lecz po prostu twoje własne grzechy. Te grzechy będą teraz Twoje, będą przynależeć do Ciebie, obojętnie, czy popełniłeś je, czy nie. Nie wymienię wszystkiego, co skrywa ludzka dusza, tego wszystkiego, co konkretne, znane, czego człowiek jest zapewne świadom, a co go od czasu do czasu obciąża. Nie wymienię też tego, co tylko na pół uświadomione i znowu dawno zapomniane, ponieważ człowiek nie umie żyć długo z tym, co go zawstydza, więc chętnie zapomina. A wreszcie tego, co nieświadome, tych wszystkich potencjalnych grzechów, do których człowiek jest zdolny i do których popełnienia brak mu tylko jakiegoś zewnętrznego bodźca, okazji, towarzystwa czy pokusy. Nie potrafię Ci tego w szczegółach opisać. My ludzie nie jesteśmy bynajmniej świadomi liczby i ciężaru naszych win, lub też oceniamy je z gruntu fałszywie. I drobiazgi, na które teraz zupełnie nie zwracamy uwagi, zapewne obciążą nas bardzo na wiecznym sądzie, przechylając szale wagi na naszą niekorzyść. Człowiek, myśląc o swych grzechach, najczęściej bierze pod uwagę tylko czyny, które popełnił, a już złe myśli, które w sobie pielęgnował, wydają mu się nieważne, ponieważ nikt ich nie dostrzega. Ale Tobie, Panie, przyjdzie się spotkać z jeszcze czymś innym, z czymś, czego człowiek nie widzi, z brakiem miłości, z niemożliwym do przewidzenia, niemożliwym do nadrobienia deficytem dobra, z duchową pustką, której człowiek nie zauważa, bo sam jest pusty. Ty, Panie, który jesteś pełnią miłości i czynu, będziesz krzyczał w tej pustce, aż zastygniesz w niej, w tej krainie wiecznych lodów miłości. Wziąłeś to na siebie, by dźwigać tę hańbę. W istocie ktoś musi ją dźwigać. Oni sami tego nie uczynią, wiedzą, jak robi się rzeczy haniebne, lecz sądzą, że hańba tych czynów wyparuje bez śladu i zniknie w niepamięci dziejów. Nie wiedzą nic o Księdze Życia i o tym, że istnieje pamięć wieczności. Strząsając siebie sromotę i z ulgą idą dalej. Hańba tysięcy lat spada na Ciebie, jak niekończąca się ulewa. Okrywa Cię jak wysypka milionami punktów, a Ty w niej toniesz. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Moje i Twoje. Wszystkie. Bo tak nas kocha. Amen.